To, co za chwilę usłyszycie, to tylko najbardziej ogólny zarys. Wierzchołek Góry Lodowej to obraz tego, jak organizacje islamistyczne, których główny ośrodek decyzyjny to, wszystko na to wskazuje, kontrolujący Iran Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, metodycznie realizują plan zniszczenia Zachodu. Z pobudek religijnych, w rytm ideologii dżihadystycznych i całego miksu rozmaitych motywacji. Realizują zniszczenie nas i tego, co nasi przodkowie tworzyli przez pokolenia. Realizują zniszczenie całej naszej przyszłości. Dziś dowiecie się, jakie struktury sojuszy, w tym organizacji kryminalnych, takich jak kartele meksykańskie, prowadzą walkę z Zachodem, w tym z Izraelem, w tym z nami, Polską. Bo podoba nam się to, czy nie, czy Izrael sprokurował wciągnięcie nas w ten konflikt, czy wyszło to samo, jedziemy z nim na jednym wózku. Niestety. W trzech następnych epizodach słuchowiska opowiem wam o wrogich przejęciach realizowanych przez specjalizujących się w takiej działalności islamistach. O nieudanym wrogim przejęciu Jordanii na początku lat 70. O wrogim i oczywiście częściowym i hybrydowym przejęciu Libanu. O wrogim przejęciu milicji irackich i sporej części sprawczości w tym kraju. O mistrzowsko przeprowadzonym wrogim przejęciu amerykańskich demokratów. O wrogim przejęciu klasy politycznej Francji i Zjednoczonego Królestwa czy Szwecji. A dzisiaj zaczynamy od opisu tego, jak wygląda cała aparatura wojen hybrydowych i wojen narracyjnych i wrogich przejęć, które islamiści kontrolujący Iran prowadzą od dekad.
Kiedy mówimy Iran zrobił coś albo Iran zrobił coś innego, co mamy na myśli? Działania, które opiszę poniżej, pokazują, że Iran nie jest żadnym państwem, narodem, jest bazą główną dla ekspansywnej organizacji militarnej, a jednocześnie religijnej, która za priorytet uznaje korozję suwerenności innych państw, przede wszystkim najbliższego regionu, na rzecz własnej dominacji ideologicznej i ekonomicznej. Na poziomie bardziej filozoficznym nikt o tych rzeczach nie mówi i nie stara się przepchnąć tych rewelacji do szerszej świadomości. Jest tak dlatego, że wrogie przejęcia sięgają elit władz politycznych, czego przykładem są Stany Zjednoczone, w których nastąpiło przejęcie demokratów. Jest ono już wręcz oczywiste, a osobny epizod geopolitycznego raportu mniejszości na ten temat pojawi się już wkrótce. Na rozgrzewkę Prawidło z gawagaj.pl. To prawidło z książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Módlmy się o to, aby cele i aspiracje elit wysyłających nas na wojnę były zgrane z losem i dobrostanem nas, którzy na tę wojnę są wysyłani. Prawidło drugie. Podmiot dokonujący podboju lub zniszczenia starego układu sił prowadzi specyficzną wojnę narracyjną. Stara się doprowadzić do rozłamu lojalności między ludem, obywatelami, a elitami władzy, czyli systemem, który zarządza i kontroluje wszystko, co dzieje się w danym państwie. Kluczową bitwą jest sprawić, że elity stracą moralną legitymizację dla działań broniących starego systemu. To stąd subwersja najeźdźcy polegała zawsze na zaoferowaniu mniejszego ucisku niż ten doświadczany ze strony aktualnego władcy. Praca domowa dla was, trzymajcie to z tyłu głowy i odnieście do aktualnej sytuacji, do wojny narracyjnej, wojny propagandowej między tak zwanym Zachodem, czyli Ameryką i Izraelem, a stroną palestyńską. Sprawa Iranu. Eksport rewolucji islamskiej, zapisany w samej konstytucji Iranu, zakłada rozszerzenie wpływów teokratycznych poprzez destabilizację i wrogie przejęcia struktur politycznych innych państw. Region pierwszy, najbliższy. Państwa arabskie regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu. Iran wykorzystuje model państwa w państwie, infiltrując lokalne społeczności i tworząc lojalne wobec siebie milicje. W tym regionie reżim zarządzający Iranem stosuje najbardziej agresywne formy przejęcia, wykorzystując podziały wyznaniowe i finansując organizacje paramilitarne. Liban to model wzorcowy. Poprzez stworzenie Hezbollahu w latach 80. Iran przejął kontrolę nad polityką obronną i zagraniczną całego państwa Liban. Hezbollah dysponuje arsenałem potężniejszym niż oficjalna armia kraju i posiada prawo weta w rządzie, de facto czyniąc z Libanu irański lotniskowiec nad Morzem Śródziemnym, a raczej irański lotniskowiec tuż przy granicy Izraela. Irak. W nim nastąpiła infiltracja systemowa. Po 2003 roku Iran zainstalował swoich ludzi w strukturach państwowych Bagdadu. Kluczowym narzędziem są siły mobilizacji ludowej. Po angielsku skrót brzmi PMF. To konglomerat milicji opłacanych z budżetu Iraku, ale wykonujących rozkazy z Teheranu. Iran kontroluje iracki sektor energetyczny i bankowy. Jemen to wielka wojna zastępcza, wojna proksy. Reżim irański oferuje wsparcie dla rebeliantów Huti, co pozwoliło mu zyskać wpływ na strategiczną cieśninę Wrota Łez, czyli Bab al-Mandab. Przekształcenie lokalnego ruchu zbrojnego w organizację dysponującą technologią rakietową, pochodzącą z Iranu, służy do szantażowania globalnych potęg handlowych i szachowania globalnego handlu morskiego. Bahrajn i Arabia Saudyjska. Iran wielokrotnie próbował wzniecać rebelie wśród mniejszości szyickich w tych krajach. To na przykład próba zamachu stanu w Bahrajnie w 1981 roku, czy wspieranie radykalnych duchownych, takich jak Nimr al-Nimr, dążąc tym do obalenia monarchii sunnickich. Podsumowując ten region, wojna między Irakiem a Iranem wybuchła właśnie w wyniku zagrożenia Iraku przez ekspansję rewolucji islamskiej, która rozpoczęła się w 1979 roku w Iranie. Państwa arabskie, które są, jak już mówiliśmy wcześniej, bardziej kadłubami i kultem cargo, a nie państwami, gdyż wszystko, co potrzebne do budowy cywilizacji, muszą importować, one Iranu się po prostu boją. Drugi region wpływu irańskiego. Państwa Europy. W Europie Iran nie dąży do przejęcia terytorialnego, lecz do przejęcia bezpieczeństwa poprzez zastraszenie, infiltrację diaspory i terroryzm państwowy. Ten terroryzm państwowy to przede wszystkim zamachy. Reżim wykorzystuje, chyba muszę zrobić 10 pompek za karę, tak jak przy statkach i okrętach. Reżim zarządzający Iranem wykorzystuje swoje placówki dyplomatyczne do planowania zamachów na dysydentów. To na przykład morderstwa w restauracji Mykonos w Berlinie w 1992 roku, czy udaremniony zamach bombowy w Villepinate pod Paryżem w 2018 roku, za który skazano irańskiego dyplomatę Asadollaha Asadiego. Infiltracja instytucji religijnych to finansowanie centrów islamskich, na przykład niedawno zamknięte Centrum Islamskie w Hamburgu, które służyły jako ośrodki propagandy rewolucyjnej, rekrutacji agentów i monitorowania Irańczyków mieszkających w Europie. Wpływ reżimu ajatollahów, czy też wpływ reżimu rezydującego w Iranie, to wojny hybrydowe i dezinformacja. To wykorzystywanie farm troli i cyberataków na infrastrukturę krytyczną, na przykład ataki na systemy rządowe Albanii w 2022 roku w celu wymuszenia na państwach europejskich ustępstw w kwestiach politycznych i nuklearnych. Trzecia sfera aktywności reżimu irańskiego to zachodnia półkula. Realizowany jest głównie poprzez jednostkę CATS w ramach IRGC. Irańskie organizacje budują przyczółki operacyjne wymierzone bezpośrednio w USA, często współpracując z organizacjami przestępczymi, czyli z kartelami meksykańskimi. Sojusz z kartelami meksykańskimi wygląda tak. IRGC i Hezbollah od lat współpracują z kartelami, takimi jak Los Zetas czy kartel Sinaloa, w celu prania brudnych pieniędzy i szmuglowania narkotyków. W 2011 roku udaremniono spisek, w którym agent IRGC próbował wynająć płatnego zabójcę z meksykańskiego kartelu do zamordowania ambasadora Arabii Saudyjskiej w Waszyngtonie. Irańczycy operują w Wenezueli i Boliwii. Iran. Reżim irański zbudował strategiczny sojusz z reżimami lewicowymi w Ameryce Łacińskiej. Wenezuela służyła do grudnia 2025 roku Iranowi jako baza do omijania sankcji naftowych. W zamian Iran dostarcza technologię wojskową, taką jak drony i doradców wywiadowczych. Istnieją doniesienia o wydawaniu wenezuelskich paszportów agentom Hezbollahu, co umożliwia im swobodne podróżowanie po regionie. Kolejnym obszarem Ameryki Środkowej i Południowej jest tzw. Tri-Border Area. Po angielsku skrót brzmi TBA. Jest to obszar na styku granic Argentyny, Brazylii i Paragwaju. Reżim irański stworzył tam centrum logistyczne dla operacji finansowych i przemytu. To stamtąd zaplanowano najkrwawsze zamachy w Ameryce Południowej, na przykład atak na Centrum Kultury Żydowskiej AMIA w Buenos Aires w 1994 roku. No i w końcu infiltracja terytorium USA i Kanady. Organizacje irańskie wykorzystują fundacje, na przykład Alavi Foundation w Nowym Jorku, do szerzenia wpływów i zbierania informacji wywiadowczych. Reżim celowo wykorzystuje otwartość zachodnich społeczeństw, by budować siatki tzw. uśpionych agentów, gotowych do akcji w przypadku bezpośredniej konfrontacji z USA. Podsumowując, widzicie więc, że akcje irańskiego reżimu nie są tylko defensywne, są w dużej części ofensywne, zakrojone na szeroką skalę i bardzo ambitne. Iran, tak jak w jednym z poprzednich odcinków już wam powiedziałem, buduje swoją mocarstwowość, a buduje ją po to, by przetrwać. Tak jak wszyscy inni. I znowu muszę zrobić 10 pompek, razem już 20, bo to nie Iran. To reżim, który ma Iran za swoją główną bazę operacyjną i logistyczną. Zaraz o tym powiemy więcej. Relacje z państwem Katar. Katar jest bezpieczną przystanią i biurem politycznym Hamasu. Od 2012 roku Katar gości biuro polityczne Hamasu w Dosze, co media głównego nurtu często nazywają kanałem dyplomatycznym. W rzeczywistości te goszczenie pozwala liderom organizacji na życie w luksusie i zarządzanie operacjami terrorystycznymi z bezpiecznej odległości przy jednoczesnym korzystaniu z ochrony dyplomatycznej państwa posiadającego jedną z największych baz Stanów Zjednoczonych w regionie. Ta baza mieści się w Al Udeid. Więcej konkretów? Bardzo proszę. Liderami Hamasu, którzy przez lata rezydowali w luksusowych hotelach i willach w Dosze, na przykład w hotelu Four Seasons, czyli cztery pory roku, to Ismail Haniyeh i Haley Mishal. Właśnie stamtąd prowadzili tak zwaną dyplomację i zarządzali finansami Hamasu. Byli oni cały czas chronieni przed ekstradycją. Mimo nacisków Stanów Zjednoczonych, Katar konsekwentnie odmawiał wydania liderów Hamasu, argumentując, że ich obecność jest niezbędna do negocjacji, co de facto chroniło ich przed operacjami wywiadowczymi, czyli zabójstwami, organizowanymi choćby przez Mossad. Inny konkret to fundusz Mędrzec i pranie pieniędzy przez boniady. Iran wykorzystuje swoje fundacje religijne, to właśnie te boniady, do transferowania środków do Hamasu i Hezbollahu pod płaszczykiem pomocy humanitarnej, w czym uczestniczy i jest w pełni zaangażowana organizacja ONZ. Środki te pochodzą z systemowego drenażu irańskiego sektora bankowego i są prane przez filie w państwach trzecich, często unikając międzynarodowego nadzoru dzięki poufnym umowom międzybankowym. Jak wygląda pranie pieniędzy przez boniady? Jeden przykład to Mostazafan Foundation, inaczej Boniad Mostazafan. Ta gigantyczna fundacja kontrolowana jest przez Alego Hameiniego. Wykorzystuje sieć spółek w Dubaju i Turcji do transferu środków dla Hezbollahu. Al-Ansar Charity Society to z kolei organizacja mająca siedzibę w Strefie Gazy. Organizacja Al-Ansar była bezpośrednim odbiorcą funduszy z irańskich boniadów oficjalnie na pomoc dla rodzin męczenników, a w rzeczywistości na wsparcie struktur Hamasu. Struktur politycznych, terrorystycznych i militarnych. Kolejny konkret. Katarska telewizja Al Jazeera jest ramieniem propagandowym Bractwa Muzułmańskiego. Choć Al Jazeera jest postrzegana jako nowoczesna stacja informacyjna, jej arabska redakcja jest od lat oskarżana o bycie platformą dla ideologii Bractwa Muzułmańskiego. Stacja ta systematycznie promuje narrację Hamasu i Hezbollahu, legitymizując ich działania w oczach opinii publicznej świata arabskiego, co jest kluczowym elementem wojny hybrydowej, jaką toczy reżim zarządzający Iranem. Jedną z ważniejszych postaci jest Yusuf al-Karadawi, nieżyjący już duchowy przywódca Bractwa Muzułmańskiego. Miał on na antenie Al Jazeera własny program pod tytułem Szariat i życie, w którym legitymizował ataki samobójcze i dżihad. Inną postacią był Wadadah Kanfar, były dyrektor generalny całej stacji, oskarżany o bliskie powiązania z Bractwem Muzułmańskim i kształtowanie linii redakcyjnej zgodnie z interesami Kataru i Hamasu. Kolejną ciekawostką na linii Iran-Katar jest taktyczne przymierze szyicko-sunnickie. Iran jest szyicki, a Katar sunnicki. Oba państwa dzielą największe na świecie pole gazowe, nazywające się South Pars North Dome. Wspólny interes ekonomiczny wymusza koordynację polityczną, która owocuje wspieraniem tych samych grup destabilizujących region, np. w Libii czy Syrii, co przeczy tezie o czysto religijnym charakterze konfliktów na Bliskim Wschodzie. Co do pola South Pars, wszystkie działania związane z wydobyciem i sprzedażą gazu nadzoruje Joint Technical Committee, czyli mają miejsce regularne spotkania urzędników naftowych z Iranu i Kataru w celu koordynacji wydobycia z obu pól, co wymusza konieczność podtrzymywania stałego kanału komunikacji między IRGC, czyli Strażnikami Rewolucji, a Katarskim Ministerstwem Energii. Jedną z głównych postaci jest Saad al-Kaabi, szef Qatar Energy, który zarządza relacjami gazowymi z Iranem, balansując między interesami ekonomicznymi a presją zachodnich sankcji. Postawmy sobie teraz pytanie, skoro współpraca reżimu strażników rewolucji islamskiej z właścicielami państwa miasta Kataru jest tak głęboka, dlaczego reżim irański zaatakował i uszkodził katarską infrastrukturę eksportu LNG? Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest to, pogłębiono w ten sposób rozłam między Europą a Stanami, konflikt hierarchiczny między jednym ośrodkiem władzy w obrębie Zachodu, a drugim, hegemonicznym. Bez LNG z Kataru Europa jest skazana na gaz z Ameryki lub Rosji, co przyniesie cały miks poważnych konsekwencji. Cały ten epizod wojny w Zatoce Perskiej jest piekielnie diaboliczny. Ale jeszcze bardziej diaboliczna jest inna możliwość. To, że islamiści kontrolujący Iran i ci kontrolujący Katar mogą wspólnie planować krytyczne rozchwianie całej współczesnej cywilizacji, nad którą dominuje Zachód. Jeżeli pamiętacie rozdział o ideologiach dżihadystycznych z książki Oni albo my, tom drugi, to oswoiliście się już z pewnym elementem ideologii dżihadystów. Według nich ideałem jest przywrócenie świata do stanu z VII wieku naszej ery, z czasów proroka, co w praktyce przekłada się na zniszczenie całej cywilizacji i cofnięcie całego rozwoju, który dokonaliśmy przez ostatnie stulecia.
Przenieśmy się znów do Europy. Na naszym kontynencie następuje infiltracja systemów edukacji i think tanków. Katar jest największym zagranicznym darczyńcą dla amerykańskich uniwersytetów. To są miliardy dolarów. Część tych środków jest wykorzystywana do promowania narracji przychylnej Bractwu Muzułmańskiemu i marginalizacji krytyki Iranu, co buduje tzw. miękką siłę dla osi oporu, tzw. osi oporu w samym sercu zachodniego świata akademickiego. To efektem właśnie tej działalności są protesty propalestyńskie czy też antyzachodnie w swojej naturze na terenie Stanów Zjednoczonych i na terenie mocarstw Europy. Przykładem jest Brookings Doha Center. To think tank finansowany przez Katar, który był krytykowany za promowanie analiz łagodzących wizerunek Bractwa Muzułmańskiego w Waszyngtonie. Innym przykładem jest Texas A&M University, jedna z wielu uczelni, która otrzymała setki milionów dolarów od Qatar Foundation, zarządzanej przez Mozą Bint Nassera, co doprowadziło do kontrowersji dotyczących wpływu darczyńcy na programy badawcze. Pamiętacie aferę z Mundialem, kiedy złapano jedną eurokratkę na otrzymywaniu walizki pieniędzy, którymi Katar opłacał dobrą propagandę w czasie przed mistrzostwami. Tutaj dochodzimy do mechanizmu walizki z gotówką. Przez lata Katar, za zgodą różnych stron, dostarczał do Gazy miliony dolarów w gotówce. Oficjalnie pieniądze miały opłacać pensje urzędników, a w rzeczywistości system przekazywania tych pieniędzy pozwalał Hamasowi na zbudowanie gigantycznej infrastruktury tuneli, żartobliwie nazywane metrem w Gazie. Ta gotówka jest niemożliwa do wyśledzenia przez systemy SWIFT czy rygory antyterrorystyczne. Konkretne przykłady? Mohamed Al-Amadi, katarski ambasador, który osobiście wwoził walizki z milionami dolarów do Gazy przez przejście Erez, co stało się symbolem bezpośredniego finansowania Hamasu całkowicie poza systemem bankowym. Innym przykładem jest Qatar Committee for the Reconstruction of Gaza. To instytucja, przez którą przepływały środki na infrastrukturę, często wykorzystywaną później przez Hamas do celów militarnych. Kolejna sprawa. Wykorzystanie kryptowalut do omijania sankcji. Reżim zarządzający Iranem i Hamas stworzyły zaawansowaną sieć giełd kryptowalutowych, które pozwalają na błyskawiczne transfery środków od darczyńców z Zatoki Perskiej bezpośrednio do jednostek operacyjnych. IRGC kontroluje kopalnie kryptowalut w Iranie, używając ich jako narzędzia do finansowania operacji zagranicznych bez zostawiania śladów w tradycyjnym systemie finansowym. Przykład to Nobitex, największa irańska giełda kryptowalut, która według raportów analitycznych, na przykład dostarczanych przez m.in. Chainalysis, służyła IRGC do omijania sankcji i przesyłania środków powiązanych z grupami terrorystycznymi. Inny przykład to Bycash, giełda kryptowalut w Gazie, która została objęta sankcjami USA za ułatwianie transferów funduszy dla Hamasu i palestyńskiego islamskiego dżihadu. Konkret z Ameryki Łacińskiej? Jedną z ważniejszych postaci jest Assad Ahmed Barakat, kluczowy finansista Hezbollahu operujący w strefie trzech granic. O tym już mówiliśmy przed chwilą.
powiązany jest z praniem pieniędzy przez lokalne centra handlowe i kasyna. Inną ważną postacią jest Tarek El Aissami, były wiceprezydent Wenezueli, pochodzenia syryjsko-libańskiego. Oskarżany był on o ułatwianie kontaktów między IRGC a kartelem z Los Soles, a Hezbollahem. Tutaj wam zapowiem treść, która jest wręcz szokująca. Przy zgłębianiu zasad prania brudnych pieniędzy przez kartele meksykańskie doszedłem do wniosku, którego nie potrafię na tą chwilę uzasadnić ani udokumentować przykładami. Kartele meksykańskie sprzedające i szmuglujące fentanyl do USA w praniu brudnych pieniędzy bazują na gigantycznych inwestycjach w nieruchomości na całym świecie, między innymi w Kanadzie, w której, jeżeli ktoś interesuje się właśnie sprawą rynku mieszkaniowego i rynku nieruchomości w Kanadzie, to sprawa wygląda w skrócie tak. Przy współudziale rządu, czyli polityków wybieranych w wyborach, Kanada stała się gigantycznym hubem wykupu nieruchomości przez międzynarodowe korporacje, międzynarodowe podmioty. Tak będzie chyba celniej. A wzrost cen, który musi trwać bezustannie, jest napędzany sprowadzaniem olbrzymich ilości migrantów. To popyt ze strony tych właśnie migrantów sprawia, że ceny nieruchomości, ceny wynajmu szybują między innymi w Kanadzie w górę. Wszystko to wskazuje, tak jak w przypadku wielu innych państw, na istnienie międzynarodowej sieci organizacji przestępczych koordynowanych od strony Iranu, których głównym celem ekonomicznym jest właśnie pranie brudnych pieniędzy ze sprzedaży fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Ale pranie brudnych pieniędzy jest tylko częścią większego silnika ekonomicznego. Ten termin wyjaśniłem na przykładzie połowów dorszy przy Nowej Fundlandii w XVI, XVII i XVIII wieku w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Cały rozdział jest dostępny jako darmowa próbka na karcie książki chiny.pl/książka/feudalizm. Mechanizm uruchomiony przez kartele zaangażował lewicowe rządy wielu państw Zachodu, które, aby podtrzymać funkcjonowanie boomów w branży nieruchomości, są skłonne aktywować migrację, przyjmować migrantów po to, aby to nie za ich kadencji doszło do pęknięcia bańki i załamania się cen. To jest bardzo duży temat. Ale wróćmy teraz do Europy. Jak wygląda system podwójnej lojalności w Europie? Podwójnej lojalności diaspory muzułmańskiej. Przykładem organizacji, która działa w tym obszarze, jest Islamic Relief Worldwide. Po angielsku skrót brzmi IRW. To wielka organizacja charytatywna, której Izrael i niektóre państwa arabskie zakazały działalności, oskarżając ją o finansowanie bractwa muzułmańskiego ze środków płynących m.in. z Kataru. Innym przykładem jest Centrum Islamskie w Hamburgu, skrót IZH. Niedawno został zamknięty ośrodek tego centrum, Błękitny Meczet, który według niemieckiego kontrwywiadu BFV był bezpośrednią placówką IRGC w Europie, służącą do szerzenia ideologii rewolucyjnej. Bezpośrednią w Europie ideologii rewolucyjnej. Tak właśnie w największym skrócie wygląda działalność prowadząca do zagłady nas wszystkich w Europie. Do zniszczenia całej prosperity i dobrobytu, który nas na tą chwilę wciąż jeszcze otacza. Sprawa wygląda tak, że reżim irański, mimo że doprowadza własny kraj do bankructwa i zapaści, priorytetowo traktuje finansowanie zagranicznych tzw. projektów, podczas gdy talenty uciekają na zachód. Uciekają na zachód, pieniądze, które mogłyby ich zatrzymać, są wysyłane do Bejrutu, do Gazy, do Dohy. Wszystko po to, by podtrzymywać działalność destabilizującą wszystkich dookoła i bliżej i dalej. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu.
To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić.